Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Jak okres zakazu prowadzenia działalności przeżyły kluby fitness i siłownie w regionie? Jak wygląda powrót do działalności po wielu tygodniach zamknięcia? No i czy klienci chętnie wracają? Dziś sprawdzamy sytuację w branży rekreacji ruchowej. Gości wielu to instruktorki Beata Hołowko i Marta Pelińska, właściciel sieci klubów Marek Chumiński, prowadzący siłownię Adrian Kuczkowiak, a także właścicielka szkoły tańca Alicja Sobańska, Sylwia Misiak. Zapraszam na program. A od kilku dni kluby mogą działać pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej higieny i powierzchni dla każdej osoby ćwiczącej. Obowiązkowe jest wietrzenie, dezynfekcja i przerwy techniczne między zajęciami. Mimo tego powrót na salę to wiele pozytywnych emocji, między innymi dla trenerki personalnej i instruktorki, właścicielki Mont Fitness, Beaty Hołowko.
Jak pierwszy trening na żywo po takiej przerwie?
Cudownie, po prostu, słuchajcie, to jest nie do opisania. Uśmiech ludzi, którzy przyszli na pierwszy trening, radość i w ogóle, że nareszcie nie mówię do kamery bez odzewu albo nawet z minimalnym odzewem, czytając komentarz tylko. Czułam oddech tych ludzi, sapanie, stękanie, nie do opisania. I to jak widziałam, że kurczę, że oni już, że nie przesadzaj, wystarczy. A ja jeszcze dawaj, jeszcze i z taką radością. Cudownie, po prostu cudownie jest wrócić do ludzi, cudownie jest wrócić na salę do żywego treningu.
Czujesz oddech, sapanie, czy ten trening taki na żywo, on jednak bardziej mobilizuje i jest bardziej intensywny niż jak nie ma tego trenera w obecności kilku metrów?
Myślę, że tak. No wiadomo, że tutaj dziewczyny czują, że ktoś na nie patrzy, poprawia błędy. Wiadomo, że no teraz mamy takie obostrzenia, że tak naprawdę nie mogę podejść do klienta i go dotknąć, poprawić, no ale muszę tutaj więcej słów używać albo na sobie bardziej pokazywać, ale jest no bardziej intensywnie, bo wiadomo, że jak ja byłam po drugiej stronie ekranu jakby, no to wtedy może klient czy klientka coś tam oszukiwać, albo odpocząć, albo tylko oglądać, a tutaj jednak, no nie, skoro już się zdecydowała, że przyjdzie na salę, no to co, no to musi ćwiczyć i wie, że ktoś patrzy i nie ma oszukiwania.
W tym trudnym czasie nie zostawiłaś swoich klientów, były zajęcia online. Jak to wyglądało i czy to wymagało jakiejś takiej zmiany twojego nastawienia, czy podjęcie tej decyzji, że jestem z klientami w tym czasie, było łatwe i proste?
No powiem tak, na początku jak się pojawił ten 14 marzec, że no koniec, zamykamy salę na 4 spusty i nie ćwiczymy, no to był taki czas dla każdego trudny, myślę. Każdy nie wiedział, co go czeka i tak naprawdę to w sumie zaczęłam online dopiero od 1 kwietnia, nie od początku. Obserwując, co się dzieje na Facebooku, bo nagle zaczęło się dziać dużo rzeczy, znaczy nie tylko na Facebooku, w ogóle w internecie. No i tak naprawdę same klientki do mnie napisały: Beata, a ty co, robimy online? A ja mówię, a chcecie? Rzuciłam po prostu szybką taką ankietę przez SMS, czy chcesz ćwiczyć online? No i praktycznie śmiało mogę powiedzieć, 80% powiedziało, że tak. No i podjęłam te rękawice i większość faktycznie przeniosła się do online'u. Oczywiście niektóre stwierdziły po miesiącu, że jednak nie da rady. Co jest ważne, no treningi odbywały się tak, jak klientki były przyzwyczajone, czyli o tych godzinach mniej więcej, o których ćwiczyłyśmy. Mniej więcej, bo tak pół godzinki było różnicy niż normalnie, ale później zaczęłam widzieć, że one się też nakręcają, zaczęłam dawać im też jakieś zadania dodatkowe, challenge, czy też od maja ja już ruszyłam ze swoim autorskim programem dla swoich klientek i one już czuły taki trochę, że jest to po coś, a nie tylko, że staję przed telewizorem, czy przed laptopem, czy przed telefonem i tylko macham sobie, ćwiczę albo nie ćwiczę, albo oglądam. Bo zaczęłam gdzieś tam je trochę ganiać, trochę bardziej motywować. Zaczęły też od maja już wychodzić na zewnątrz na treningi swoje. No i maszyna ruszyła. No i powiem szczerze, że tak ta maszyna cały czas trwa do tej pory. I co bardzo mnie cieszy, że dziewczyny są naprawdę mocno nakręcone. I chcą. A teraz, kiedy jeszcze możemy się już w końcu albo nareszcie spotkać, no to, to jest jeszcze większa motywacja. Wiadomo, że część klientów niestety odeszła. Albo wrócą, albo nie wrócą. No różnie to jest. Generalnie każdy gdzieś tam ma swoje jakieś tam obawy. Ale no cóż, no cieszmy się tym, co jest.
A jakiego to typu obawy? Czy oni się dzielą tym, co ich powstrzymuje przed powrotem na salę?
No przede wszystkim to, że no, czy ten koronawirus jest, czy go nie ma, bo to jest chyba najczęściej zadawane pytanie przez nas wszystkich. Gdzieś tam to mamy z tyłu głowy. Na pewno nie wróci już to, co było kiedyś, że przychodziliśmy na salę praktycznie bez ograniczenia liczbowego na sali. Tyle, ile sala pomieściła, tyle osób mogło ćwiczyć. Teraz gdzieś te obostrzenia są, muszą być. Troszkę myślę, że ludzie się boją przede wszystkim kontaktu takiego ze sobą. Pewnie tego, czy ktoś kichnie, czy nie kichnie, czy na pewno przyszła osoba zdrowa na dany trening. Mam nadzieję, że to minie, ale też kluby jakby zapewniają naprawdę od takiej strony pod względem bezpieczeństwa czystość. Te sprzęty są czyszczone, dezynfekowane po każdych zajęciach. Są otwierane okna, sale są przewietrzone przed następnymi zajęciami. No i myślę, że tutaj też jakby ludzie zaczną się otwierać i pomalutku wracać do zajęć grupowych, bo wiadomo, że grupa bardzo ciągnie. Obostrzenia są, trzeba ich przestrzegać. I klienci, i właściciele klubów, i trenerzy musimy tego przestrzegać, bo jak będziemy to przestrzegać, to myślę, że każdy powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie na zajęciach.
Większa higiena, mniejsze grupy, może paradoksalnie to będzie w konsekwencji lepiej.
No z pewnością dla mnie, jako dla instruktora, to jest zdecydowanie lepiej ćwiczyć w mniejszej grupie, bo przynajmniej mając na zajęciach 15 osób mogę na każdego spojrzeć, a mając na zajęciach 40 osób, to czasami błędnik bardzo mocno działa i już nie jestem w stanie każdego dosięgnąć swoim wzrokiem. I myślę, że to będzie korzyść taka dla każdego, bo to zrobią się takie mini treningi też czasami personalne w mniejszych grupach. I też uważam, że to jest fajne, na pewno wtedy trening jest bardziej efektywny.
Co klientki mówiły, jak już się spotkały, ale jednak w tych nowych realiach?
Pierwsze co to było, to Boże, nareszcie. O matko, czuję mięśnie. Było naprawdę, naprawdę śmiesznie. I tak nawet na zdrowym kręgosłupie, który miałam, to dziewczyny mówiły, dobra, ja już mam zadyszkę, co jest grane? No te, które nie ćwiczyły oczywiście online, to te 3 miesiące dały się we znaki, muszą gdzieś tam z powrotem tą kondycję muszą odbudować. Ale małymi krokami myślę, że czas wracać do żywych.
Czy tę ofertę online, pewnie w jakimś ograniczonym zakresie, zamierzasz utrzymać?
Tak, bo część osób polubiła zajęcia online, bo jest to też dla niektórych, szczególnie dla mam, które mają gdzieś tam małe dzieci i nie zawsze mają z kim na przykład te dzieci zostawić, albo mają starsze dzieci, które muszą dopilnować, żeby odrobiły lekcje, a robią to dopiero po pracy. To też dla nich jest wygodniej tylko włączyć sobie ten trening online, wiedzą, co mają robić, no i po prostu ćwiczyć, oszczędzają w ten sposób czas, pieniądze też, bo te treningi online są mimo wszystko tańsze, niżeli normalnie karnet w klubie. No i co jest wygodne, też mogą, jeżeli nie zdążą na przykład na live'a, to mogą ten trening sobie otworzyć w dowolnym momencie. Także teraz przez tą pandemię myślę, że klienci też się podzielili i każdy, co mnie bardzo cieszy, jest w stanie odnaleźć coś dla siebie. Chcesz pracować w klubie? Okej, super, wracam do klubu. Chcę mieć kontakt z ludźmi, bo lubię ludzi. Mogę być w klubie. Nie chcę, chcę ćwiczyć online. Kiedyś było tylko kilka celebrytów i celebrytek w internecie, z którymi mogliśmy ćwiczyć, a teraz możesz ćwiczyć ze swoim trenerem, którego znasz, którego treningi lubisz, możesz ćwiczyć z nim online i uważam to też za korzyść po prostu.
To jeszcze jedno pytanie na koniec, zahaczmy o lekcję WF, bo w Twoim wykonaniu również uczniowie nie zostali pozostawieni sami sobie.
No zdecydowanie. No powiem szczerze, chyba jestem nielicznym nauczycielem, który się zdecydował prowadzić lekcje WF-u online regularnie. Dużo możemy znaleźć na YouTubie, dużo w sieci gdzieś tam tych lekcji online WF-u. Ja ze swoimi uczniami prowadzę lekcje na żywo. Wprawdzie jest to raz w tygodniu albo aż raz w tygodniu i lekcja trwa 45 minut, tak jak należy. Co tydzień jest o innej tematyce praktycznie, a że moje klasy to były klasy sportowe, pływackie, to też nawet była lekcja pływania suchego. No tutaj jakby kreatywność się ujawniła. Moja córeczka też cały czas ze mną ćwiczy na tych lekcjach online, a ma tylko 3 latka, moi podopieczni 7-9. I jakby też dawałam różne zadania, wyzwania co tydzień dla swoich podopiecznych, gdzie często musieli też zaangażować swoich rodziców, bo była to na przykład wspólny spacer, wspólna wycieczka rowerowa, wspólny gdzieś wyjazd za miasto, czy przygotowanie śniadań dla rodziców zdrowych przez cały tydzień, więc ten WF nie tylko się opierał o samą aktywność fizyczną, ale też opierał się o aktywny tryb życia całej rodziny.
Do funkcjonowania wróciły też podmioty prowadzące zajęcia dla dzieci, między innymi szkoły tańca. Jak wyglądał powrót do tych zajęć grupowych w realu? Rozmowa z Alicją Sobańską ze studia Keep Dancing.
No łatwo nie było, ale podobnie jak wiele innych szkół w Polsce i w naszej Zielonej Górze, zaczęliśmy zajęcia online. Prowadziliśmy zajęcia przez portal YouTube. I wysyłaliśmy po prostu do rodziców linki i dzieciaki tańczyły sobie razem z instruktorem. Odtwarzały te filmy kiedy chciały, nie była to określona godzina. Później wprowadziliśmy też zajęcia na żywo, ale oczywiście przez internet. Trwało to już krótko, bo za chwilę na szczęście została odblokowana ta możliwość prowadzenia zajęć. Ale właśnie dzięki zajęciom przez internet nam się udało przetrwać.
A w jakim reżimie już wróciliście na salę i w te inne miejsca, w których możecie prowadzić grupy?
Początkowo było tak, że oczywiście wszystkie takie zasady sanitarne musiały być spełnione, to nadal muszą być spełnione, natomiast najważniejsze było ograniczenie liczby osób w sali. Mogło być 12 osób. Obecnie już tego ograniczenia nie ma, ale cały czas zasady zachowania higieny obowiązują, czyli dezynfekcja, mycie rąk, dezynfekcja butów, przerwy między zajęciami, no i generalnie dbanie o to, żeby gdzieś tam ta odległość była mniej więcej 2 metry i żeby dzieciaki nie ściskały się ze sobą, nie przytulały, a były bardzo stęsknione i tęskniły za instruktorami i za sobą, więc nie jest to łatwe, ale jakoś się udaje.
Z całą kadrą instruktorską udało się przetrwać?
Tak, tak, wszyscy jesteśmy i tańczymy znowu do końca prawie czerwca, potem mamy wakacje i wracamy we wrześniu.
Myślisz, że właśnie dzięki postawieniu na online to się udało i takiej otwartości, otwartym głową to, że instruktorzy zdecydowali się na tę formułę pracy?
Tak, tak. Myślę, że gdybyśmy zatrzymali się i nie prowadzili zajęć, dużo ciężej byłoby dzieciakom wrócić do nas. No, bądźmy szczerzy, jest to czerwiec, jest cieplutko i czasami się już po prostu nie chce wrócić na salę. A dzięki temu, że te zajęcia mieliśmy, zajęcia były kontynuowane, to dzieciaki i młodzież bardzo chętnie do nas wrócili.
Będziecie mieć jakąś propozycję na okres wakacyjny?
Mamy obóz. Właśnie jestem w trakcie ogarniania i czytania wszystkich obostrzeń i zaleceń. No i robimy obóz nad morzem w Niechorzu. Serdecznie zapraszam. Mamy 2 wolne miejsca tylko. Na szczęście niewiele osób zrezygnowało. Właśnie tylko 2. I mamy jeszcze 2 wolne miejsca, więc jeśli ktoś by chciał, to zapraszam.
Część klientów nie zdecydowała się jeszcze na powrót do zajęć na żywo, ale kolejni z niecierpliwością wyczekiwali uruchomienia zajęć zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało w szkole tańca u moich córek. Systematycznie przez te 2 miesiące czasu, kiedy szkoła była zamknięta, utrzymywaliśmy linki do treningów online. Oczywiście były bardzo urozmaicone, różne trenerki też prowadziły i też zaproponowano nam płatność niższej stawki. No jakby szczerze też przedstawiono, że jest to po prostu stawka, no, która służy też pokryciu jakby kosztów takiego bieżącego funkcjonowania. No i po tych 2 miesiącach niedawno część dzieci wróciła na zajęcia, do końca czerwca jeszcze trwają, tak więc my jesteśmy zadowoleni z takiego rozwiązania, z takiej inicjatywy też ze strony szkoły.
Klub, do którego ja chodziłam, zaproponował nam obniżenie stawki po okresie ustania pandemii, kiedy mogły już kluby wrócić. A jeśli chodzi o mnie, no to ja sobie radziłam, bo sobie postawiłam cel. Też nie chciałam zaprzepaścić tego, co wypracowałam przez ten okres na siłowni. W związku z tym korzystałam też z porad trenera, który na co dzień mnie uczył w klubie. Dawałam mu informacje zwrotne, jakie aktywności na co dzień wykonywałam, biegałam. spowiadałam się z tego, ćwiczyłam też, próbowałam ćwiczyć znanymi celebrytkami. Nie do końca mi to wychodziło, nie nadążałam. Natomiast uczestniczyłam bardzo często w zajęciach online, które były prowadzone przez klub, do którego chodzę. A jeśli chodzi o klub piłkarski mojego syna, to odpłatność była pełna, ale też z takim zrozumieniem wszyscy podeszliśmy do tematu, dlatego że jest to klub prowadzony przez fundację. Fundacja się utrzymuje ze składek, które wpłacamy co miesiąc. Były linki w internecie, ćwiczyliśmy razem pompki, rzuty piłką. Były różnego rodzaju też zadania, na przykład jak zrobić sobie dobry izotonik sportowy, naturalny, więc no, przetrwaliśmy też.
A czy wracacie wy i wasze dzieci do tych zajęć na żywo, czy jakieś obawy jeszcze są?
Nie, mój syn już trenuje normalnie. Pierwsze treningi wyglądały dość dziwnie, ponieważ były na początku te ograniczenia, gdzie na boisku mogło być tylko 6 osób. Piłkę musiał syn przynieść sam swoją. Piłka nie mogła być dotykana przez inne dzieci. Nie było takich prawdziwych treningu na boisku, czyli nie było takich meczy. Natomiast to był tylko taki okres przejściowy, 3 tygodnie. W tej chwili już grają na... Właściwie to jest chyba jeszcze lepiej, bo grają na bardzo dużym boisku. Z tego powodu, że chcą, aby te odległości były większe. W związku z tym mój 11-letni syn ma szansę grać jak prawdziwy piłkarz.
A jak treningi taneczne?
My też nie mamy żadnych obaw. Grupy dzieci są oczywiście mniejsze, no bo też z racji pewnie tej przerwy część po prostu się wykruszyła. Różnica jest taka, że musimy zostawić dzieci na dole. Dzieci powinny być już przebrane, ale jest okres wiosenno-letni, więc tutaj też nie ma problemu.
Tak, na pewno teraz do takiego treningu trzeba bardziej przygotować dziecko. Dziecko musi załatwić swoje wszystkie potrzeby przed. Nie ma możliwości na przykład skorzystania z toalety. No ale to jest chyba tylko taka jedyna niedogodność. Wiem, że u nas już jest informacja o obozach, na które dzieci mogą już się zapisywać. Także myślę, że wszystko powoli wraca do normy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak już słyszeliśmy, wiele klubów przed upadkiem uratowało stworzenie oferty zajęć online. Niektórzy deklarują, że mimo powrotu na salę nie znikną one zupełnie z oferty, pozwalają bowiem pozyskiwać nowych klientów, stwarzają też szansę do rozwoju. I tak jest w przypadku Marty Pelińskiej z Zielonej Góry, prowadzącej Black Swan Pilates School and Studio.
W jakim nastroju wracasz do zajęć na żywo po tych 3 miesiącach funkcjonowania trochę w innej formie? No właśnie, i czy wracasz już?
No z optymizmem ogromnym. Bardzo się cieszę, że spotkam się z moimi klientkami offline, na żywo. Aczkolwiek pracowałyśmy ze sobą przez cały ten okres, więc miałyśmy cały czas ze sobą kontakt. I wracam do zajęć, ale też w zmienionej formie. Nowa rzeczywistość, o tym mówiono wszem i wobec. Także też się w moim biznesie sporo zmieni. Na pewno pozostanę przy prowadzeniu zajęć online, dlatego że pozyskałam nowe klientki, które nie są z Zielonej Góry, a z całej Polski, a nawet ze świata, bo i podłączały się do moich zajęć dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych i regularnie ćwiczy ze mną dziewczyna z Portugalii. Także na pewno pozostanę przy prowadzeniu zajęć online, ale też przebieram już nogami, żeby spotkać się z moimi klientkami na żywo na sali.
Czy te zajęcia online w Twojej ofercie pojawiły się z konieczności, czy już wcześniej myślałaś o tym, żeby w takiej formie również pracować?
Pojawiły się z konieczności. Nigdy wcześniej nie myślałam o takiej formie, żeby prowadzić zajęcia online, natomiast no, myślałam o tym, aby stworzyć taką gałąź mojego biznesu, która będzie funkcjonowała w internecie, która będzie funkcjonowała online i która będzie mi przynosiła dochód pasywny. I teraz ta sytuacja po prostu wymusiła na mnie działania i jeśli chodzi o to, to za to akurat czuję wdzięczność.
To już po tak krótkim czasie można obserwować efekty. Powiedz, w jaki sposób też trafiły do Ciebie te klientki z drugiego końca świata.
Tak szybko można było zaobserwować efekty tej sytuacji. No na pewno sytuacja sprzyjała podłączaniu się do ćwiczeń online, po prostu ludzie tego szukali i potrzebowali. Ja zorganizowałam to bardzo szybko i muszę powiedzieć, że nie podejrzewałam siebie wcześniej o to, że będę w stanie tak szybko to wszystko ogarnąć, zorganizować. Nauczyłam się naprawdę bardzo wielu rzeczy w krótkim czasie, także ta sytuacja na mnie wymusiła, mogę powiedzieć, ogromny rozwój, więc każdy kryzys prowadzi do rozwoju. Takie są moje konkluzje i wnioski, jeśli chodzi o to, co się działo w ciągu ostatnich paru tygodni. No i na przykład podłączały się do mnie dziewczyny, które znam z lat młodości, a mieszkają gdzieś poza granicami Zielonej Góry czy nawet Polski, ale dzięki mediom społecznościowym wiedziały, czym się zajmuję, co robię, więc po prostu dzięki social mediom po prostu do niej dotarło to, że zajmuję się teraz prowadzeniem zajęć online i się podłączyły do tych zajęć.
I w jakiej formie zorganizowałaś te grupy? Czy to były prace w jakichś grupach zamkniętych, czy tylko takie treningi online raz czy dwa razy w tygodniu?
Mnie bardzo zależało na tym, aby to nie były treningi na przykład poprzez transmisję na żywo, czyli takie, w których ja nie mam kontaktu z moimi podopiecznymi. Bardzo zależało mi na tym, abyśmy się spotykały i mogły porozmawiać, czy ja mogłabym obserwować, jak dziewczyny ćwiczą. Więc pracowałam za pomocą jednej z platform komunikacyjnych do spotkań w sieci i były to grupy zamknięte. Nie było tak, że był to streaming, do którego mógł każdy dołączyć, tylko jednak były to grupy zamknięte, tak żebym ja decydowałam, kto do nich dołącza, tak żebym mogła też w jak najlepszy sposób przekazać wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, tego co robimy, po co to robimy, tak aby zajęcia były bezpieczne, skuteczne i żeby przynosiły korzyści po prostu moim klientom. Ale co ciekawe i co fajne, myślę, udało mi się zrobić, to, że moje spotkania z klientami nie polegały tylko na ćwiczeniach, ale stworzyłam tak intuicyjnie, bo czułam, że to jest potrzebne nam wszystkim, taki program, który nazwałam ćwiczeniowo, rozrywkowo, wspierająco, rozwojowy. Także zrobiłam mnóstwo fajnych rzeczy z mojego punktu widzenia. Myślę, że moje klientki, moje podopieczne też tak myślą, że to były fajne rzeczy. Także chociażby nagrywałam wideo rozmowy z ekspertkami szeroko zajmującymi się zdrowiem kobiet. Były to coach zdrowia, psychoterapeutka, dietetyczka, dziewczyna, która zajmuje się ćwiczeniami twarzy. Także te spotkania ze mną w sieci to nie tylko fizyczność, ale też bardzo dużo wartości takiej mentalnej, jak sobie radzić w trudnej, ciężkiej sytuacji. Okazało się też, że mam dar do rozśmieszania ludzi, ponieważ pisałam bardzo zabawne maile, sama jestem tym zdziwiona i sama się z tego śmiałam. No i to też było, myślę, wartościowe, bo klientki moje dawały mi informację zwrotną, że te maile były dla nich bardzo wspierające, że w całej tej trudnej sytuacji miały okazję, żeby po prostu się pośmiać i troszkę obśmiać nową rzeczywistość, która nas zastała.
Na ile klienci są gotowi i już dojrzali do tego, żeby po prostu płacić za taką formę usług?
Myślę, że są już dojrzali, aczkolwiek też no, na pewno nie wszyscy, bo nie wszystkie klientki ze mną też przeszły online i nie wiem, czy to było związane z tym, że być może mają jakiś wewnętrzny opór, żeby zapłacić za taką usługę, ale może po prostu bardziej stawiam na to, że mają opór, żeby ćwiczyć przez internet. Bo na przykład zauważyłam, że ważną informacją jest, promując taki produkt online'owy, żeby zawrzeć informację w opisie takiej oferty, że jeżeli ktoś nie ma ochoty być widoczny, to może wyłączyć kamerę i mikrofon i nie musi być widoczny i gdzieś tam nie będzie obserwowany i nie będzie też siebie widział na ekranie, ponieważ to rodzi jakiś taki duży opór i dyskomfort wśród niektórych osób i to było taką kartą przetargową, decyzją na tak, żeby się podłączyć, że okej, ale ja nie będę nigdzie widziana, ja nie będę siebie obserwować, jak ćwiczę, więc mogę się podłączyć. Także to jedna z takich obserwacji. A druga to myślę, że też gdzieś tam we mnie był pewien opór, bo wiem, że wielu instruktorów, trenerów postanowiło nieodpłatnie prowadzić swoje zajęcia, no ale ja chciałam ratować swój biznes. Najważniejsze dla mnie jest pomagać moim podopiecznym, zmieniać świat na lepsze i zarabiać, bo dzięki zarobkom ja będę mogła rozwijać siebie i będę mogła jeszcze więcej wartości dawać moim klientom. I bardzo mi zależało na tym, żeby się po prostu utrzymać, a sytuacja w naszej branży była bardzo trudna, ale postanowiłam, że po prostu będę dawała z siebie tak dużo i tak chcę dać z siebie wiele i wesprzeć moich klientów, nie porzucić ich, pozostać z nimi, że myślę, że forma płacenia mi za to, co zrobiłam, jest po prostu formą takiej okazania wdzięczności za to, że zostałam, że mogłyśmy być razem.
Trochę zastanawiające dla mnie to, co mówisz w tym wcześniejszym kontekście, że ludzie mają opór przed tym, żeby na nich patrzeć, bo przecież jak przychodzą na salę, to tam ta grupa jest często jeszcze większa i oni ćwiczą przy innych osobach. Skąd w ludziach takie obawy przed byciem widzianym?
Ciężko mi powiedzieć, ale myślałam o tym faktycznie i być może to chodzi o sam fakt, że człowiek jest, jego obraz jest ściągany przez jakąś kamerę. Nie za bardzo chyba lubimy kamery. To znaczy niektórzy tak, a wiele osób nie. Także myślę, że to chodzi bardziej o to, że też jakby na sali wiemy, kto jest, więc możemy szybko się rozejrzeć i zdecydować, czy czujemy się bezpiecznie. Zresztą na mojej sali zawsze panuje taka intymna atmosfera, moja sala ma klimat, więc dziewczyny czują się tam bezpiecznie, ćwiczymy w małych grupkach, więc to faktycznie daje poczucie komfortu, bezpieczeństwa, znamy się. A tutaj niekoniecznie wiemy, kto uczestniczy w zajęciach, nawet jeżeli jest to nasze wspólne grono, to nie możemy tego zweryfikować szybko. Druga rzecz, zawsze istnieje niebezpieczeństwo jakiejś grabieży danych, czy tego streamingu gdzieś tam w sieci, więc myślę, że to może być też taki argument, który gdzieś tam funkcjonuje w przeświadczeniu, przekonaniu klientów. No i to, że widzą siebie na ekranie. Nie lubimy oglądać się w lustrach, u mnie na przykład na sali nie ma luster, nie lubimy widzieć się na monitorze, nie lubimy widzieć się w filmach, więc być może to o to chodziło po prostu.
Mówiłaś, że wracasz za chwilę na salę w nowych warunkach, ale te twoje grupy i tak były kameralne i małe i była ta przestrzeń na uważność. O ile w dużych studiach fitness faktycznie musi się sporo zmienić, na ile te zmiany będą widoczne u ciebie? Co jeszcze musi się zadziać, żeby teraz spełnić te nowe wymogi do pracy na żywo z klientami?
To faktycznie, ja jestem w dobrej sytuacji, ponieważ mam małe kameralne studio i nie potrzebowałam dużych nakładów energetycznych i finansowych, żeby przystosować moje miejsce do wymogów sanitarnych, które obecnie funkcjonują w naszej branży. No i zachowanie odstępów, oczywiście dezynfekcja, podpisanie regulaminów, no i mnóstwo jeszcze takich drobnych rzeczy. Na przykład niestety musiałam zrezygnować z fajnej rzeczy, która była, myślę, dużą wartością dodaną do moich usług, czyli to, że siedziałyśmy często przed zajęciami lub po zajęciach. Jadłyśmy jakieś smakołyki, piłyśmy kawę, herbatę, po prostu rozmawiałyśmy i było fajnie, miło, także były to spotkania nie tylko ćwiczebne, ale też po prostu towarzyskie. To troszeczkę będzie ograniczeń, ale myślę, że najważniejsze, że po prostu się spotkamy w troszkę mniejszym gronie, troszkę musiałam inaczej zorganizować rozkład zajęć, ale co ciekawe, muszę tutaj to dodać, ponieważ większość z moich klientek podczas rozmów naszych zdecydowała, że chcą częściowo zostać przy ćwiczeniach online, bo im to bardzo pasuje, odpowiada, bo oszczędzają czas i mogą brać udział częściej w zajęciach.
Mogą sobie też odtworzyć ten trening.
Dokładnie tak, mogą sobie ten trening odtworzyć, więc to jest ogromna wartość i mówiłyśmy się z częścią, część w ogóle chce pozostać przy online'owej wersji, a część będzie przychodziła do mnie na salę na przykład raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, żeby się spotkać, żeby się zobaczyć, a resztę treningów będzie przeprowadzała za pomocą właśnie online ćwiczeń. I to jest bardzo fajne i ciekawe. Ja w ogóle tak zorganizowałam swoje zajęcia, że będę równocześnie prowadziła zajęcia na żywo z moimi klientkami na sali i równocześnie będą to ćwiczenia online. Oczywiście kamera będzie ustawiona tylko na mnie, będę tylko ja widoczna, tak żeby moje klientki na sali czuły się komfortowo i bezpiecznie. No i część z nas będzie ćwiczyła po prostu u siebie w domach i jestem niesamowicie podekscytowana tą nową sytuacją. Ciekawe jak to wyjdzie, mam pewne obawy, jak zawsze boimy się nowych rzeczy, nowych sytuacji, ale przez ostatnie parę tygodni tyle nowych rzeczy się wydarzyło i okazało się, że każda z tych nowych rzeczy doprowadziła do czegoś fajnego, więc podchodzę z większą ekscytacją do tego i zaciekawieniem, jak to można fajnie zrobić, żeby to fajnie funkcjonowało, jak to wyjdzie.
Nie wszystkie biznesy w branży udało się jednak utrzymać. Zamknięto między innymi największy klub fitness w Zielonej Górze. Zakaz prowadzenia działalności w przypadku tak dużego klubu generuje tak ogromne koszty, że nie mieliśmy innego wyjścia jak rezygnację z działalności w naszym największym klubie, mówi w rozmowie z Radiem Zachód Marek Chumiński. Mimo uruchomienia zajęć online, temu klubowi nie udało się przetrwać. Działalność obecnie jest prowadzona w dwóch mniejszych obiektach. Siłą rzeczy pożegnano się też z częścią instruktorów.
Głęboki szok, od razu zakaz prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy, no to nie bardzo wiadomo, co zrobić. Nie wolno pracować i co powiedzieć klientom, jak zareagują, jak długo to potrwa. Tak naprawdę to nikt nic nie wiedział. Zaczęliśmy robić analizy, jak w innych krajach się to odbywa. Powiem szczerze, że wygląda to bardzo słabo. Na początku naszego myślenia widzieliśmy, że to będzie bardzo trudny okres i trzeba jakieś plany było dokonać. Po głębokim namyśle i analizie ogólnorynkowej, światowej podjęliśmy pewne działania, które mam nadzieję, że się klientom spodobają.
Jakie to działania?
No, mieliśmy trzy kluby, mieliśmy Everest Fitness, jeden z większych klubów w Zielonej Górze. Dużo pieniążków to włożyliśmy i serca. Praktycznie prawie 7 lat pracowaliśmy tam. No, warunki były luksusowe, wybitne, sprzątanie, klimatyzacja, wentylacja, poziomie światowy, można powiedzieć. I bardzo na tego klubu, ale trzeba jednak ten klub było zamknąć. Bardzo serce się kraja. Drugi klub jest to taki mniejszy klub, bardziej fitness, bardziej taneczny, Morelowa 34. Tam przenieśliśmy część zajęć fitnessowych, no bo gdzieś trzeba tych ludzi było jednak próbować przenieść, zaproponować im przeniesienie, bo oczywiście ludzi się nie przenosi. Kolejny nasz klub to oczywiście słynny już CrossFit 8K48, robiliśmy wiele zawodów, robiliśmy międzynarodowy Battle of Europe, więc klub też jest stosunkowo dużym klubem, więc postanowiliśmy, że część sprzętu siłowego przerzucimy do klubu. Na szczęście tutaj trochę miejsca mamy. No i mi się wydaje, że ten pomysł jakoś chyba ma rację bytu. Przedsiębiorca musi stosować się do rynku. To nie możemy mówić, że będzie pięknie, cudownie i nic się nie stało, bo to nieprawda. Jedna z możliwości, żeby ludzie byli zdrowi, to wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna, ruch. Ruch ma wspomóc koronawirus, zwany COVID-19, atakuje głównie drogi oddechowe, a pośrednio poprzez to osłabia serce, wątrobę i tak dalej, te słynne choroby współistniejące. Natomiast my uważamy, że aktywność fizyczna może spowodować to, że ludzie się będą bardziej odporni. Po prostu trzeba się ruszyć. Pani pyta, chodzi o to, jak sobie dajemy radę na rynku. No, otwarcie mamy dopiero tydzień, tak naprawdę. I nawet nie dzień, cały tydzień, od soboty tak naprawdę. To jest moment tutaj się w otwarcie. Widać wyraźnie, mimo że mamy połączenie klubu, klientów jest znacząco mniej. Czyli coś się na rynku stało. Utrzymanie naszego poprzedniego klubu w takich kosztach, jakie myśmy ponosili wtedy, po prostu niemożliwe, w żadnej możliwości. Nie ma tych klientów, naprawdę nie ma. Mamy połowę tego, co byśmy chcieli mieć. I nie płaczę nad tym, tylko ja pewno, że i wchodzą wakacje, i matury, i wiele ileś tam czynników, które mogą wpływać zwykle na wiosnę, lato, wiosnę może nie, na lato, ludzi ubywa w klubach i to jest taki też moment. Teraz po koronawirusie wchodzimy w dołek tak zwany fitnessowy. Dwa takie dołki mogą zabić, jeżeli nie pogrążyć. No. Walczymy oczywiście, nie ustępujemy, rozszerzamy jeszcze naszą działalność właśnie i godzinowo i atrakcyjniamy te zajęcia. Jak każdy przedsiębiorca działamy, nie czekamy założonymi rękami, aż coś się stanie, ktoś coś nam da. Tylko trzeba pracować, żeby to dawało jakiś rezultat.
A w jakim reżimie i z jaką frekwencją ruszyły te grupowe zajęcia zorganizowane, te taneczne między innymi?
No taneczne na klubie na Morelowej mamy tam 14 osób maksymalnie, bo tam jest 140 metrów. Maksymalnie możemy tyle ludzi oczywiście przyjąć. Mamy na siłowni i na crossficie płyny, dezynfekcja, papiery. No tego musi być dużo. A też jakiś jest koszt dodatkowy. I między zajęciami przerwy i czyszczenie tego sprzętu przed sobą, po sobie. Każdy klient wie, że jeżeli ma wątpliwości, czy poprzednia grupa dobrze wyczyściła przed nim, no to rzeczywiście spryskuje to i sam czyści. To w ogóle nie ma problemu, żeby to klient się musiał bać. Staramy się wietrzenie jakoś w ogóle, na szczęście jest dobra pogoda, więc mamy permanentne wietrzenie, mamy duży klub, dwie bramy, duże otwarte, też nam pomaga. Wietrzymy cały czas. W zaleceniach sanitarnych jest raz przynajmniej dziennie na pół godziny do godziny nawet wietrzenie, ale w klubach fitness, że są w budynkach zamkniętych, w piwnicach, no oni powinni to wietrzyć, to mocno. My natomiast mając dwie duże bramy na przestrzał, możemy spokojnie to wietrzyć. Na Morelowej 34 mamy okna i okno otwieramy, tego, że ze względu na nowe przepisy, nie powinno się używać takich klimatyzatorów, które mają rekuperację. Akurat na Everestie mieliśmy rekuperację, żeby był klub lepszy, nowocześniejszy, bardziej przyjazny środowisku. Tym bardziej nie moglibyśmy tej klimatyzacji używać.
Latem
oczywiście. No, generalnie w ogóle w tym momencie, dopóki koronawirus funkcjonuje, bo jest zakaz, praktycznie zalecenie, no ale gdybyśmy używali, to byłoby takie szaleństwo w stopę i dla przeciwko klientom. Nie wolno grać przeciwko klientom, oszukiwać klienta nigdy nie wolno. Dlatego uważamy, że trzeba informować klienta, mówić, że klub jest bezpieczny, tu możemy wietrzyć. Na Morelowej otwieramy szeroko okna. Jest to klub naprawdę też wentylowany naturalnym przewiewem. I staramy się, żeby klienci czuli się bezpiecznie w naszym klubach.
I też nie zostawiliście klientów bez wsparcia w okresie zamknięcia klubów.
Od razu wpadł pomysł, nie wiedzieliśmy do końca, co to będzie, bo nigdy tego nie robiliśmy, te zdalne, online, te treningi. Wpierw był jakiś chaos, stworzenie, jak to będzie wyglądało, mniej, więcej, pokazywanie częściowo, całego. Oczywiście to szybko się zmieniało, bo to było bardzo dynamiczne wszystko. Wiedzieliśmy, że musimy z klientem być cały czas, tą godzinę, jedną, drugą, trzecią. Pokazywać nie tylko ćwiczenie, ale być z tym klientem. On musi widzieć, jak się trener trenuje, jak to robi. Trochę skomplikowane, bo na przykład zajęcia taneczne, gdzie choreografię się stosuje, to trzeba informować, jak to ma trzymać, jak to ma dopasować. Ilość działań, które człowiek podejmował, naprawdę była olbrzymia. Tego człowiek nie, z drugiej strony nie widział. Oczywiście my bardziej wolimy zawsze na żywo, bo kontakt z klientem jest najważniejszy, ale tej sytuacji też nie było, żeby klienci stali sami, żebyśmy powiedzieli, że absolutnie nie interesuje nas to. i mieć jakiś kontakt z klientem. Oczywiście, żeby nawiązać do naszych klubów, klienci mają pełną świadomość, że przenosząc klienta na inne miejsce, mają prawo podjąć umowę. To jest oczywiste, że tak musi być i biznesowo znowu tracimy, ale żeby, jeżeli chce zrezygnować, bo mi pasowało miejsce, bo coś tam, ma prawo oczywiście powiedzieć na umowę. Mam nadzieję jednak, że nie wypowiedzą nam wszyscy umowy, że zostaną z nami dwa kluby.
A jak kadra trenerska, instruktorska, czy w związku z tym zamknięciem jednego obiektu musieliście się rozstać z częścią pracowników?
No powiem niestety, z dużym żalem, no tamten klub był duży, no Everest Fitness 1200 metrów, nie można porównywać go do Morelowej 140 metrów, nawet do CrossFit, który ma 800, ale miał 800 metrów. Na CrossFitie dołożyliśmy tam 200 mniej więcej metrów chyba, może 250-300 metrów siłowni, części siłownianej, ale to nadal nie jest 1200. Tam mieliśmy salę fitness, salę rowerową. Tutaj nie ma miejsca, niestety, więc cała sala rowerowa musieliśmy zlikwidować. No, instruktorzy rowerowi z głębokim żalem się z nimi rozstać. No, są rzeczy, po 7 latach rozstawać się z ludźmi, naprawdę z niektórych pracowali od początku z nas w klubie, na przykład Jacek Moszyński, no, Tomek Kędzierski, pracowali od początku z nami. No. Żal straszny, oni byli tylko od rowerów i nagle nie ma pracy dla nich, no bo nie mam dla nich możliwości. Oczywiście prowadzili tutaj zajęcia fitness, myśmy tam mieli bardzo mocny grafik, bardzo największą salę w Lubuskim. Podziękowanie wielu trenerom, niestety musi podziękować, bo nie było dla nich miejsca, fizycznie nie było dla nich miejsca. Niestety, no, życie, to zamykane część naszej działalności, duża część naszej działalności i coś trzeba było zrobić. Instruktorzy, trenerzy z CrossFitu też częściowo są troszkę jakby z boku, no bo ilość klientów też jest dużo mniejsza. Oni czekają, aż się to rozszerzy. Oni odeszli od nas, myśmy nie pożegnali ich, ale nie ma tyle zajęć, co było. Czekamy, aż klienci powiedzą, tak, wchodzę, rozszerzymy się, ale na razie tego jeszcze tak do końca nie widać.
Sprawdzamy też nastroje na północy województwa. Jedną z siłowni w Gorzowie odwiedziła Elżbieta Kobelak.
Od 6 czerwca ruszyły siłownie, kluby fitness i baseny. Mimo, że od ponownego otwarcia się dla klientów minęło zaledwie kilka dni, Adrian Kuczkowiak, właściciel jednej z gorzowskich siłowni, jest przekonany, że klienci wrócą na salę. By sprostać wytycznym, zmniejszono grupy i zorganizowano dodatkowe zajęcia. Sprzęt jest dezynfekowany, a sala ozonowana. I choć okres zamknięcia udało się przetrwać, to wszyscy mają nadzieję, że sytuacja już się nie powtórzy. Panie Adrianie, jak Pana klub sportowy, Pana siłownia poradziła sobie w starciu z pandemią?
Poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Wiedzieliśmy, że ludzie gdzieś tam powoli do nas wrócą. Przez te parę miesięcy nawiązywaliśmy cały czas kontakt z nimi i tak czekaliśmy na ten czas, który tak minie. Wierzyliśmy, że on minie jak najszybciej. No wiadomo, że trochę jednak dłużej potrwało niż nam się wydawało, ale daliśmy radę.
Na co wykorzystał Pan czas, gdy siłownia, gdy klub był zamknięty? Czy podejmował Pan jakieś działania, może takie, na które nigdy nie było czasu?
Postaraliśmy się trochę odnowić salę. Tak, wiadomo, sala była zamknięta, trochę wykorzystaliśmy ten czas na odnowę, na jakiś zakup nowego sprzętu, jakieś odmalowanie, po prostu tak jakoś no, staraliśmy sobie z tym poradzić.
Czy udało się utrzymać kontakt z klientami?
Sala była zamknięta. Jeśli chodzi o podopiecznych, tak, to treningi były prowadzone online. Założyłem specjalnego WhatsAppa, w którym wszyscy moi podopieczni dostawali nagrania, filmiki, w których trenowali tak w domu, w takich warunkach, jakich mogli. Po pierwsze, żeby nie stracić tej formy, na którą tyle pracowaliśmy, a po drugie, żebyśmy też jakoś tych klientów nie stracili.
Byli chętni do takich ćwiczeń, no jednak na odległość, online, w domu.
Bardzo dużo chętnych było, dużo jakichś challenge robiliśmy, więc ogólnie bardzo fajnie i sprawnie nam to wyszło. Tak jak w crossficie jest, tak? Wyścigi, różne treningi. Ścigaliśmy się, ale po prostu online, tak? Podawaliśmy swoje wyniki, podawali moi podopieczni swoje wyniki i gdzieś tam po prostu sprawdzaliśmy, kto na jakim poziomie dalej się trzyma.
Jak poradziliście sobie, jeżeli chodzi o finanse? W jakiej jesteście obecnie sytuacji finansowej?
Finansowo sobie daliśmy jakąś radę, tak? Mam nadzieję, że już więcej takich, że tak powiem, zamknięć na dłuższą metę nie będzie. Więc na razie jest okej, zobaczymy jak to będzie później.
Czy wszyscy klienci wrócili, czy jednak część zrezygnowała, zmieniła klub albo po prostu zrezygnowała z ćwiczeń?
Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę to drugi dzień działamy, ale ludzie dzwonią, piszą, tak, wypytują się już powoli, zaczynamy działać, a z tego co widzę, to tak za dużo ludzi nie chce odejść, wręcz przeciwnie, tak już mają chyba dosyć tego siedzenia w domu i chcą troszeczkę wrócić do świata żywych.
Jak wygląda obecnie funkcjonowanie siłowni? Chodzi mi o przestrzeganie wszystkich reżimów sanitarnych. Jak to wygląda?
Staramy się przestrzegać to, jak to wszystko jest nam kazane, tak? Wiadomo, że bezpieczeństwo najważniejsze jest. Dezynfekcja sprzętu, sprzątanie sali, nawet ozonowanie robimy, więc ogólnie staramy się z każdej strony gdzieś tam z tym walczyć. Wiadomo, ludzie też dezynfekcja rąk i...
A możecie przyjąć taką samą liczbę klientów, czy jednak ograniczyliście tą liczbę?
Znaczy ogólnie na razie jest ograniczona liczba, ale to też ze względu na to, że wszyscy na raz tak nie wracają. Też podzieliliśmy na więcej grup, mniej ludzi i tak powoli do przodu idziemy.
Jak wracają, to mówią, że z jakimś może strachem pytają o tą dezynfekcję sprzętu chociażby?
Właśnie nie ma jakiegoś takiego strachu w oczach. Tak naprawdę trzeba uważać wszędzie, o tak.
A podczas tych 3 miesięcy zdarzało się, że wydzwaniali klienci, pytali... No Adrian, kiedy uruchomisz? Kiedy my już będziemy mogli poćwiczyć?
Znaczy się, kontakt mieliśmy cały czas ze sobą na WhatsAppie. Już pisaliśmy nieraz, że już byśmy chcieli tak wrócić. Już gdzieś tam tęsknoty jakieś były. Więc cały czas na bieżąco każdy gdzieś tam swoje zdanie dawał. Ale jakoś dawaliśmy tak radę. Pamiętajmy, że bez tych klubów no to będzie ciężko nam całe życie tak żyć, jak w okresie tej 3-miesięcznej pandemii, tak? Cały czas bez treningów i ćwiczyć w domu, więc starajmy się utrzymać te kluby.
To była ostatnia rozmowa w dzisiejszym programie poświęconym aktualnej kondycji branży fitness, która zaczyna podnosić się po tygodniach zamknięcia, ale która też mierzy się z tradycyjnym latem, spadkiem liczby klientów i z niepokojem śledzi wieści dotyczące ewentualnej drugiej fali zachorowań jesienią. Także ćwiczmy dla zdrowia, dla zwiększenia odporności, no ale oczywiście z głową i bezpiecznie. Dziękuję za uwagę. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.